Cześć! Witamy Was w 10. odcinku Bezpiecznego Podcastu. Marcin Fanfary. Jest to cykliczna audycja serwisu bezpieczny.blog, a w dzisiejszym odcinku pomówimy o tym, co każdy Kowalski o chmurze wiedzieć powinien. Jest ze mną Marcin i Łukasz.
Cześć.
Cześć.
A w ogóle zwykło się mówić, że w języku polskim, że Kowalski to jest takie popularne nazwisko, a jak sprawdzałem, to pierwsze miejsce zajmuje Nowak.
Chyba nie masz co robić.
A nie Ziemiński? Czy tam jakoś tak?
Nie, pierwsze miejsce zajmuje Nowak i ma ponad 200 tysięcy punktów, nazwijmy to tak, a Kowalski jest na drugim miejscu ma 135 tysięcy. 135 tysięcy się nazywa, ma na nazwisko Kowalski, a na trzecim miejscu jest Wiśniewski. Gdzieś podrzucę link do tego, gdzie to przeczytałem.
O, a ja pozdrawiam Wiśniewskich, których znam.
Dobrze, słuchajcie, dostaliśmy kilka zapytań od naszych słuchaczy czy czytelników o tym, żeby opowiedzieć, co to jest ta chmura i czy ona jest bezpieczna. I czy ja już korzystam z chmury, ale o tym nie wiem. To może powiecie mi, co to jest ta chmura? Jak można to w prostych słowach wyjaśnić?
Tak naprawdę ta chmura to jest komputer kogoś innego.
To jest taki buzzword, który ostatnio się pojawił i jest bardzo modny. Wcześniej były... co było ostatnio popularne takich buzzwordów?
Blockchain.
Smart.
Blockchain.
Tak, tak, tak. Ale chmura się dość długo utrzymała w kręgach popularności. Chyba ze względu na to, że teraz firmy dostrzegły jej potencjał i coraz więcej firm bez chmury by pewnie nie istniało. Myślę, że to trzeba rozdzielić na dwa punkty widzenia. Właśnie punkt widzenia takiej prywatnej osoby oraz punkt widzenia firmy. Z punktu widzenia prywatnej osoby chmura to jest usługa, która pozwala nam na dostęp do naszych danych czy też treści przetwarzanych za jej pomocą z dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia. Myślę, że to takie bardzo duże uproszczenie. I pewnie dużo osób się ze mną nie zgodzi, powie, że no, tutaj zupełnie inaczej.
Czy wcześniej nie było tak, że też mógłbym mieć dostęp z dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia do moich danych, nawet jeżeli nie były w chmurze?
To zależy, o czym mówisz, no bo zobacz, kiedyś jeszcze dawno temu, nie wiem, czy pamiętasz te czasy, jak bardzo popularnym sposobem korzystania z poczty e-mail było to, że korzystało się z takiego protokołu, który się nazywał POP3. To jest mało istotne, ale maile były tylko i wyłącznie na tym jednym komputerze. Tak? Ja je ściągałem na komputer i tyle. Natomiast teraz poczta jest troszeczkę inaczej skonfigurowana. Korzystamy z takich protokołów już bez wchodzenia w szczegóły techniczne, bardziej zaawansowanych pod tym kątem synchronizacyjnym i dostęp do danych na przykład mailowych mamy z dowolnego urządzenia, tak? Z dowolnego miejsca. Tutaj się trochę takie pytanie pojawia, nie? Gdzie jest ta granica, co jest już chmurą, a co jeszcze nie jest, bo ja ostatnio się tak zastanawiałem, bo jak się powie Google, Gmail, to wszyscy od razu tak, to jest chmura, tak? To wszyscy wiedzą, że to jest chmura.
A od kiedy, ciekawe właśnie, od kiedy tytułują się chmurą?
No właśnie, i teraz pytanie, a poczta na wirtualnej Polsce to jest już chmura, czy jeszcze nie jest?
Na wirtualnej Polsce nie.
A dlaczego?
Masz poczty na wirtualnej Polsce?
No nie mam, ale no co właśnie. To ma zrobić?
Czyli jeżeli Łukasz ma tą usługę, to, no nie, to jest w to chmura, a jeżeli nie, to nie ma.
Z całym szacunkiem dla wirtualnej Polski.
Pozdrawiamy. Takie...
Ale ty nie wiesz, czy to nie jest chmura, bo serwery właśnie o to, o czym mówił Łukasz. Z punktu widzenia firmy, chmura to jest posiadanie infrastruktury czy serwerów w kilku miejscach i zarządzanie nią przez firmę zewnętrzną, tak?
No tak, bo właśnie nie skończyłem o tym mówić, że z punktu widzenia właśnie zwykłego użytkownika to jest głównie ten łatwy dostęp do danych z dowolnego miejsca i taka kolaboracja też, nie? No bo właśnie dzięki temu, że mamy chmurę, mam przed sobą konspekt tego odcinka bezpiecznego podcastu, tak? Dzięki temu możemy sobie na jednym dokumencie wszyscy pracować, tak? I to jest chmura z punktu widzenia prywatnej osoby. Czy też to, że jak Marcin nam złoży kolejny odcinek, to za pomocą chmury udostępni nam go i będziemy go mogli przesłuchać. Natomiast z punktu widzenia, jeszcze tylko skończę, z punktu widzenia organizacji to jest zupełnie co innego. Tak? Organizacja patrzy na to w ten sposób, że to jest dostęp do zasobów infrastruktury informatycznej, która jest bardzo łatwo skalowalna. W bardzo prosty sposób, bardzo małymi środkami.
Co to znaczy skalowalna?
No właśnie, wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy stronę internetową. sklep i zbliża się Black Friday, czyli dzień, w którym ludzie bardzo dużo kupują, jest bardzo dużo promocji. I wiemy o tym, że nasz sklep co miesiąc, co dwie za 10 tysięcy osób, natomiast na Black Friday spodziewamy się 100 tysięcy. W normalnym, takim klasycznym ujęciu, administrator, ta osoba, która jest odpowiedzialna za obsługę informatyczną tego serwera, no musiałaby dokupić nowe serwery, tak żeby one były w stanie przetworzyć ten cały ruch na tej stronie. Tak?
Czyli w sensie dokupić fizyczne maszyny i podłączyć je kablami.
Dokładnie tak, i skonfigurować jeszcze. W czasach chmury, jeżeli tą aplikację mamy uruchomioną w chmurze, to prawdopodobnie się sprowadzi do tego, że ten administrator będzie musiał przesunąć suwak w prawo lub nawet nic nie robić, bo ta chmura sama się wyskaluje.
I spokojnie czekać na rachunek.
Konsekwencją tego, że wiele małych firm, gdy zamierza korzystać z jakichś rozwiązań informatycznych, zamiast kupować swoje serwery, to wykupuje miejsce na tych serwerach u kogoś innego, jest to, że powstają specjalne firmy, które po prostu specjalizują się w tym, że mają wielkie data center, czyli powiedzcie...
Serwerownie to się nazywa.
Tak, no dobra, wielkie serwerownie. I udostępniają miejsce na tych serwerach i różnym firmom, tak? I te serwerownie mogą być w różnych regionach. Ciekawostka jest taka, że gdzieś czytam, że Microsoft wybudował serwerownie pod oceanem, ponieważ te serwery, gdy pracują, wytwarzają bardzo dużo ciepła i jednym z problemów, jakie się pojawiają, jest to, że gdzieś w jakiś sposób trzeba je chłodzić.
A jak to się ma do ocieplania klimatu i tego, że poziom temperatury w wodach rośnie?
Na pewno jakoś to rozwiązali. Na pewno jest
ktoś z Microsoftu?
No dobra, powiedzcie mi, jakie są zalety chmury albo trzymania danych w chmurze dla firmy.
Ale mnie zaskoczyłeś, a już miałem mówić o tym, jakie są dla mnie zalety. A jakie są dla firmy? Elastyczność. Myślę, że elastyczność, ponieważ z punktu widzenia szczególnie małych firm, wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy biuro rachunkowe. Pracuje tam trzy panie, które się zajmują rozliczeniami, księgowością, jakimiś tam kadrami, tak? Właścicielka tej firmy nie musi zatrudniać sztabu ludzi, którzy się będą zajmowali szeroko rozumianą informatyką, konfigurowali jej serwery jakieś, cokolwiek innego. Ona sobie wykupi to w formie usługi, za którą będzie płaciła miesięczny abonament i co więcej, w pakiecie będzie miała to bardzo dobrze zabezpieczone, to będą usługi wysokiej klasy, więc z punktu widzenia właśnie takiej małej firmy to jest bardzo fajna rzecz. Z punktu widzenia dużej firmy, tutaj już możemy rozmawiać o takiej optymalizacji architektury, tak? Czyli większość dużych firm obecnych na rynku, szczególnie tych, które już kilka lat na rynku funkcjonują, posiada własne serwerownie lub też tak zwane kolokacje, czyli posiada własne serwery fizyczne w już istniejących serwerowniach i dostęp do chmury zapewnia im właśnie dużą elastyczność w zakresie tego, że jeżeli potrzebują w pewnych momentach posiadać dużo większą moc obliczeniową, są w stanie to kupić w takim pakiecie na godziny, bo chmury właśnie, szczególnie te infrastrukturalne, rozlicza się w takich pakietach godzinowych. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że mamy stację telewizyjną, która potrzebuje na jakiś tam dzień dużo większej wydajności, to po prostu więcej zapłaci, tak?
Może by dać jakiś taki przykład takiej firmy, na przykład Netflix. Netflix?
Ale Netflix to jest właśnie przykład firmy, która już od początku istnieje w chmurze, właśnie, bo to jest nowa...
No może od początku, jak wysyłali filmy, poczcie, tak. DVD, to...
Taka ciekawostka, nie byli. Netflix na początku wysyłał filmy, kasety z filmami.
Pocztą, tradycyjną.
Tak. No ale jak widać, zmienili swój model biznesowy.
Ja to się nie przygotowałem, nie wiedziałem o tym.
No ale tak, w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale jak naciskacie play na swoim telewizorze, bo chcecie oglądać jakiś film Netflixowy, to w tym momencie Netflix dokupuje sobie taki dodatkowy serwer, który ma działać tylko dla was. A potem jak zamykacie ten film, to on zamyka ten serwer, czyli korzysta z takiej mocy obliczeniowej z komputera czy serwera, jaką na daną chwilę potrzebuje. Jeżeli dużo użytkowników ogląda jednocześnie, to oni wykupują dużo serwerów. Jeżeli mało albo nikt, to tych serwerów byłoby naprawdę taka ilość, która tylko jest potrzebna do utrzymania tego oprogramowania, tej infrastruktury.
Czyli pewnie by było tak, że jeżeli wszystkie osoby, to bardzo ciekawe, o czym mówisz, czyli jeżeli wszystkie osoby, które mają obecnie wykupiony abonament nagle by chciały oglądać cały czas filmy, to Netflix by pewnie wyszedł na minusie.
Możliwe.
Na pewno by tak było, tak? Bo zakładam, że oni bazują na tym, że większość ludzi, którzy ma wykupiony abonament, no, obejrzy raz w tygodniu jakiś film albo wcale nie obejrzy, bo nie miał czasu.
No tak, ale zaletą tego jest to, że nagle jak wypuszczają jakiś hit, powiedzmy Wiedźmina, i wiele osób chce to oglądać jednocześnie, to oni nie muszą dokupywać serwerów, ponieważ wszystko się dzieje automatycznie.
Mhm. Już widzę, jak na Facebooku zgaduje się jakaś duża grupa ludzi, którzy odtwarzają przez całą dobę te filmy.
Ja bym chciał tylko
powiedzieć, że Netflix, powiedzmy, że przewidział coś takiego, że ktoś ustawi sobie playlistę filmów i będzie to odtwarzał, i tam po piątym filmie, który leci bez przerwy, bez żadnej interakcji użytkownika, wyświetla taki monit.
Jesteś tu jeszcze?
Dokładnie. I w pewnym momencie przestaje odtwarzać.
Z tym w ogóle są memy związane.
No dobra, o czym my to rozmawialiśmy przed Netflixem?
O zaletach chmury.
A no właśnie, zalety chmury, tak. Netflix rzeczywiście jest takim przykładem firmy, która dość mocno oparta jest o chmurę. I to jest właśnie przykład tej elastyczności, o których mówiliśmy.
A zalety z punktu widzenia osoby prywatnej?
Z mojego punktu widzenia to największą zaletą chmury jest właśnie nieograniczony dostęp do danych, do moich danych. Mogę zacząć pracę na telefonie, skończyć ją na komputerze lub odwrotnie. A jeszcze w międzyczasie na tablecie. I to jest fajne.
Powiedz mi, z jakich usług chmurowych korzystasz?
Ja pewnie nie jestem świadomy wszystkich usług chmurowych, z których korzystam, bo w dzisiejszych czasach to pewnie pod większością usług jest chmura. Pod usługą pocztową jest chmura, pod usługą typu Dropbox jest chmura, pod Netflixem jest chmura, pod Facebookiem pewnie jest chmura, no na pewno jest chmura.
Pod zdjęciami jest chmura.
Pod zdjęciami, no tak, więc myślę, że ciężko by było wymienić te usługi. Natomiast bardzo doceniam też usługi kolaboracji, tak? Czyli wspólnej pracy nad dokumentami. Myślę, że to też z punktu widzenia firm jest bardzo fajna funkcja. Natomiast my tutaj w Bezpiecznym Podcaście, jak przygotowujemy konspekty na kolejne odcinki, to wspólnie pracujemy nad konspektem właśnie na chmurze Google'owej. Bardzo fajnie się to sprawdza, bo ja siedząc w domu wieczorem widzę, jak Marcin coś dopisuje i jestem w stanie szybko przekreślić, zanim dokończy pisać. Tak?
Zniwelować cały efekt jego pracy.
Nie, oczywiście się śmieję. Ale rzeczywiście fajne jest to, że mogę zerknąć na ten konspekt z telefonu, jadąc do pracy, żeby przypomnieć sobie, o czym dzisiejszy odcinek miał być. A teraz mam przed sobą laptopa, na którym ten sam konspekt mi się wyświetla i pozostałym chłopakom. A Marcin wyświetla go na tablecie. Także to myślę, że jest i bardzo duży plus chmury.
Ja powiem jeszcze o takim plusie może z perspektywy firmy. Oprócz tego, że tam są różnego rodzaju zasoby, jeżeli chodzi o pamięć czy o procesowanie danych, to są również różnego rodzaju usługi sieciowe, takie jak firewall czy DNS, które można już w łatwy sposób skonfigurować wraz z wykupieniem tego miejsca na dysku czy pamięci procesora. Czyli już nie trzeba kupować serwerów, już nie trzeba kupować firewalli, już nie trzeba kupować innych komponentów, bo ci najwięksi gracze dają po prostu takie klocki do układania, gdzie można wszystko tak naprawdę zaprogramować albo, tak jak mówiłeś, wajchą czy suwakiem przesunąć. Oczywiście to swoje kosztuje, tak, ale jest to na pewno bardzo wygodne.
Jest to bardzo fajne do prototypowania. Jeśli w firmie chcemy zrobić jakąś infrastrukturę i na przykład wybieramy jaki tam konkretny element sieciowy od jakiego dostawcy chcemy wdrożyć w swojej chmurowej infrastrukturze, to możemy potestować ten, potem go skasować, wziąć od innego dostawcy, znowu potestować i to zajmuje chwilę, a nie musimy rozpisać tam jakiś przetarg, potem to pudełko musi do nas dotrzeć, musimy znaleźć na nie miejsce, wpiąć je w infrastrukturze i tak dalej, i tak dalej.
Oczywiście to wszystko samo się nie dzieje. Musi być jeszcze osoba, która w tej chmurze, w konfiguracji tej chmury, z tego środowiska chmurze jest ogarnięta na tyle, żeby w miarę szybko mogła to zrobić. Polecam Marcin Gromek.
Jeszcze dużą zaletą jest to, że czas niedostępności danych przechowywanych w chmurze jest praktycznie zerowy, bo ci dostawcy usług chmurowych mają na tyle dużo tych centrów obliczeniowych, w których trzymają kopie naszych danych, że jeśli powiedzmy jedno wysiądzie, bo nie wiem, spłonie, a drugie, w drugim w ogóle nie będzie prądu i agregaty też prądotwórcze.
Bo koronawirus.
No to gdzieś te dane jeszcze są pewnie, myślę, że jak ja bym to robił, to przynajmniej w trzech miejscach bym trzymał te dane.
Co wiemy z poprzedniego odcinka.
Co wiemy z poprzedniego odcinka, tak. No, dobra uwaga. Więc zawsze te dane są gdzieś tam, przynajmniej w jednym miejscu dostępne i czekają na nasz dostęp.
Ja bym się z tego koronawirusa nie śmiał, bo nie wiem, jak ten odcinek wyjdzie, to jaka będzie sytuacja na świecie, bo może akurat wyłączą część tych data center, o których ty mówisz. A mi tak przyszło do głowy właśnie nawiązanie do poprzedniego odcinka, backupy. Najczęściej ci dostawcy usług chmurowych za nas dbają o te backupy. Synchronizują te dane pomiędzy ośrodkami, więc tutaj też nie mamy takiego zagrożenia, że w momencie, kiedy, mówiąc prostym językiem, zepsują im się te serwery, na których nasze dane leżą, to oni utracą nasze dane. Nie, mają wdrożone bardzo zaawansowane mechanizmy wykonywania i odtwarzania kopii bezpieczeństwa, więc tutaj nie ma tego ryzyka. Co jeszcze mi przyszło do głowy? No, pamiętajmy, że to jest podcast o bezpieczeństwie, więc jak jest z lukami bezpieczeństwa? Z punktu widzenia właśnie usług chmurowych to jest bardzo duża zaleta, ponieważ trochę, oczywiście zależy od modelu, ja tutaj trochę generalizuję, bo znajdą się tacy, którzy powiedzą, że to co mówię nie jest do końca prawdą i tak pewnie jest, ale przy dużym uproszczeniu w modelu, w którym oddajemy zarządzanie naszą usługą chmurową temu dostawcy usługi chmurowej, nie jesteśmy narażeni na wiele niebezpieczeń związanych z tym, że pojawiają się luki bezpieczeństwa w jakimś oprogramowaniu. Zwyczajnie dostawca usługi chmurowej zadba o to, żeby komponenty, które wchodzą w skład tej usługi, zostały w odpowiednim czasie zaktualizowane. Nawet historia pokazuje, że często ci dostawcy wiedzą wcześniej niż dowiaduje się o tym świat. Jak była taka słynna luka w procesorach, umożliwiała na pewnych warunkach dostęp do danych innej osoby. W momencie, kiedy świat się o tym dowiedział, większość tych dużych dostawców była już połatana.
Ja tutaj wyjdę naprzeciw i powiem, że wiele osób, przenosząc właśnie dane, swoje systemy do chmury, przenosi je z takim przeświadczeniem, że w chmurze będzie bezpieczne i nie dbają do końca o konfigurację tego środowiska chmurowego, co wiąże się później z różnego rodzaju wpadkami czy wyciekiem danych, bo właśnie założyli, że skoro przenoszą to do chmury, to dostawca chmury zadba o to, żeby było bezpiecznie, a tak się nie dzieje.
Ale to chyba zależy od podejścia danej osoby, bo ja znowu spotkałem się z takimi fanami klasycznego podejścia, którzy twierdzą, że jak trafi to do chmury, to już z założenia jest niebezpiecznie, że nie da się zrobić, żeby było bezpiecznie w chmurze.
To jest trochę tak, że w zależności od usługi, jaką wybieramy, możemy sobie zrobić mniejszą lub większą krzywdę, źle konfigurując opcje, które udostępnia nam dostawca, bo w Dropboxie ciężej jest, że tak się wyrażę, wyeksponować wszystkie swoje dane dla wszystkich osób, bo tam jest założenie takie, że używasz tego sam, chyba że to jest jakaś tam usługa dla zespołów. A z kolei na przykład w Amazonie są tak zwane bakety, czyli takie kubełki na dane, które w domyśle są otwarte, znaczy dostęp do nich jest otwarty.
Już teraz nie są. To prostuję, tak? Tak, bo ja ostatnio te bakety konfigurowałem i kiedyś rzeczywiście tak było, a teraz Amazon zwrócił uwagę na to, że pewnie dużo osób tego nie zmienia. Trzeba być bardzo świadomą osobą, żeby zrobić ten baket publiczny, ponieważ tam dużo ostrzeżeń się pojawia, że człowieku, co robisz?
Ja jeszcze pomyślałem o takiej zalecie, że chmura tak naprawdę, jeśli jest współdzielona przez wiele firm, to jest ekologiczna. Bo jeśli każda z tych firm miałaby osobną serwerownię, która pracowałaby tylko w godzinach pracy tej firmy albo w godzinach, w których użytkownicy korzystają z usług tej firmy, to byłby jakiś przedział czasowy w ciągu dnia, kiedy ta infrastruktura byłaby wykorzystana zdecydowanie poniżej normy. A jak kilka firm współdzieli te same zasoby, można zrobić taką optymalizację, że te zasoby są wykorzystywane jak najczęściej. W sensie, powiedzmy, że jest jedna firma w Los Angeles, jedna w Warszawie, jedna w Tokio i one korzystają z tych samych zasobów, ale że pracują, nie wiem czy się te strefy czasowe zgadzają, ale tak rzucam. Te firmy po prostu korzystają z tych samych zasobów w różnym czasie, z grubsza powiedzmy nie wchodząc sobie w paradę i optymalnie wykorzystując prąd i cały ten sprzęt.
Czyli ten wspomniany przez Wiktora Netflix, w momencie, kiedy nie korzysta z większej części zasobów, to te zasoby mogą być wykorzystane przez inną firmę, tak, która akurat z tego data center korzysta. No bo pamiętajmy, że tutaj też nie mówiliśmy o tym i myślę, że nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły. W zależności od modelu wdrożenia chmury ta separacja jest albo logiczna, albo fizyczna, tak? Czyli firma może sobie zażyczyć, że część fizycznych zasobów jest dedykowana tylko dla niej, lub też jeżeli nie zależy jej mocno na prywatności i izolacji, może korzystać ze współdzielonych zasobów, czyli nazwijmy to chmury publicznej. No dobra, powiedzieliśmy sobie trochę o zaletach. Pewnie tych zalet jest więcej, ale myślę, że to są takie podstawowe. Wady.
No to wadą jest zaleta, którą wymieniliśmy przed chwilą. To znaczy współdzielenie tych samych zasobów przez różne firmy, albo także to, że dane znajdują się na różnych kontynentach. Na przykład określone dane zgodnie z prawem danego kraju albo Unii Europejskiej mogą się znajdować tylko w obszarze, który podlega jurysdykcji tam danego państwa, czy danej organizacji, czy właśnie tam, no już wracając do tej Unii Europejskiej.
No, czyli w przypadku Polski to no, tak zwany Europejski Obszar Gospodarczy.
Tak, czyli na przykład dane klientów polskiego banku nie powinny być przetrzymywane poza Unią Europejską.
Te nasze regulacje rzeczywiście dość dużo komplikują, bo rzeczywiście jeszcze to, jeżeli chodzi o Europę, to mamy RODO, która też bardzo mocno restrykcyjnie podchodzi do tego, gdzie te dane i w jaki sposób są przetwarzane. A wiadomo, że chmura to ma to do siebie, że do końca nikt nie wie, gdzie te dane są przetwarzane. Chociaż teraz ze własnego doświadczenia powiem, że dostawcy usług chmurowych tych największych już się nauczyli i są w stanie dostarczyć takie mechanizmy, które powodują, że mamy kontrolę nad tym, w jakich obszarach gospodarczych te dane są przetwarzane. Natomiast w przypadku właśnie takich obszarów, które są dość mocno regulowane, jak już wspomniałeś, rynek finansowy, no nadzorcy bardzo mocno dbają o to, aby te dane były przetwarzane w odpowiedni sposób. Tutaj Komisja Nadzoru Finansowego wydała tak zwany komunikat chmurowy, który bardzo szczegółowo mówi o tym, co musi się wydarzyć, aby taka instytucja nadzorowana mogła te dane przetwarzać. Jest to spowodowane tym, że troszeczkę wymusza na organizacji nadzorowanej to, aby robiła to w sposób świadomy. Są tam wymagane, jest tam wymagane zdefiniowanie tego, jakie dane będą przetwarzane, określenie ryzyka z tym związanego, jest wymagane prześledzenie wszystkich mechanizmów właśnie kontroli, izolacji, szyfrowania i tak dalej, więc to dobrze, że tak się dzieje, ponieważ reguluje to trochę podejście różnych firm w tym zakresie, a szczególnie banki no, tutaj przetwarzają dość wrażliwe informacje. To są nasze, obywateli informacje, tak? Więc myślę, że fajnie, że to jest ustrukturyzowane, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że istnieją firmy, które no, mniejszą uwagę przykładają do tego, co wrzucają do tej chmury, tak? Więc myślę, że to też jest tutaj, może występować jako wada, czyli brak świadomości osób odpowiedzialnych za to wrzucenie danych do chmury, co z tymi danymi się stanie.
Ale oczywiście rynek jest taki, że wypełnia każdą pustkę i z tego co pamiętam Microsoft zrobił w Niemczech serwerownię przeznaczoną jakby dla firm z Unii Europejskiej, a poza tym teraz w Polsce mamy operatora chmury krajowej, bardziej lub mniej on już jest obecny, który ma właśnie ułatwić korzystanie z chmury dla polskich firm.
Jeden z dużych graczy właśnie chmurowych zadeklarował, że zbuduje tu serwerownię, więc zobaczymy w ogóle jak to będzie wyglądało, więc przynajmniej tak słyszałem. Jakieś wady jeszcze?
Z chmurą jest taka sama wada jak w przypadku każdego interesu bardzo uzależnionego od jakiegoś dostawcy. Jeśli ten dostawca zwinie interes, to nasz biznes może zostać na lodzie. I tak samo oczywiście jest z chmurą. Jeśli korzystamy z jednego dostawcy do chmury, to może się okazać, że jemu coś nie wyjdzie. Oczywiście nie zakładam, że zaraz się Microsoft albo Google albo Amazon zwinie, ale ważną sprawą, o której trzeba pamiętać w przypadku chmury jest to, żeby mieć jakiś plan na albo przeniesienie się do jakiegoś innego dostawcy, albo na no w ogóle migrację z chmury z powrotem, chociaż to pewnie nie będziemy słyszeć w najbliższym czasie o takich historiach, bo raczej tendencja jest odwrotna. No ale myślę, że trzeba brać to pod uwagę.
Troszeczkę to, co powiedziałeś, wiąże się jeszcze z takim pojęciem, które się nazywa vendor lock-in, czyli bardzo mocne przywiązanie się do usług danego dostawcy chmurowego i w pewnych sytuacjach może się okazać, że przejście do innego dostawcy stanie się wręcz niemożliwe. Jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, gdzie mamy dużą firmę, załóżmy kilka tysięcy nawet osób, która korzysta z pakietu biurowego, na przykład Office. W momencie, kiedy taka firma chciałaby sobie przejść do na przykład Google'a, który też oferuje pakiet biurowy i załóżmy, że udałoby jej się wynegocjować dużo lepszą cenę, to dużym wyzwaniem, ja nie mówię, że to jest niemożliwe, ale dużym wyzwaniem dla organizacji, która istnieje wiele lat na rynku, jest przekonwertowanie tych wszystkich dokumentów, które są obecne w tej firmie, na ten format Google'owy. Ja tu nie mówię o takich prostych dokumentach, które zwyczajnie można tam przenieść. Mówię o na przykład zaawansowanych mechanizmach, które przez lata zostały wypracowane w postaci na przykład makr w dokumentach typu Word czy Excel. To jest taki przykład, natomiast ma on zobrazować to, że mogą być takie sytuacje, w których tak mocno się przyzwyczajimy do danego dostawcy chmurowego, że zwyczajnie bardzo trudno nam będzie podjąć decyzję o tym, żeby od niego wyjść, mimo że konkurencja będzie nam oferowała lepszą cenę.
To jakie rady mamy dla słuchaczy?
Ja myślę, że podstawową radą z naszej strony, bo znów jest to podcast o bezpieczeństwie, powinniśmy powiedzieć, że nie należy się bać chmury, bo jesteśmy już w momencie, kiedy te chmury są dość mocno zaawansowane, jeżeli chodzi też o aspekty bezpieczeństwa i prywatności. Z uwagi na to, że prawo i regulatorzy w poszczególnych państwach wymagają od dostawców chmur przywiązywania bardzo dużej uwagi do tego, żeby te dane, które są tam przetwarzane, były przetwarzane w sposób bezpieczny, trochę rykoszetem użytkownicy prywatni dostają w pakiecie te usługi bezpieczeństwa, czyli tak naprawdę nie muszą się w ogóle tym przejmować, one tam są. Przykład, taka usługa jak Gmail, to jest usługa bardzo fajnej poczty, o tym już trochę mówiliśmy, płacimy swoją prywatnością, natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to naprawdę bardzo dobry wybór, ponieważ za tą usługą stoi sztab specjalistów światowej klasy. Mechanizmy wykrywania nieautoryzowanego dostępu do tych wiadomości są na bardzo wysokim poziomie. Ta usługa świadczy nam, daje nam możliwość korzystania z wieloskładnikowego uwierzytelniania. Ja nie mówię, że nie, że tylko ta, oczywiście inne też. Natomiast chcę podać przykład, że wybierając taką usługę chmurową, bardzo często dostajemy właśnie dużo w zakresie bezpieczeństwa.
Decydując się na korzystanie z chmury, musimy ocenić, w jakim stopniu będzie nam, że tak powiem, przykro, jeśli te dane gdzieś tam wyciekną. Więc jeśli chcemy, tak jak Wiktor, jakieś pikantne zdjęcia ładować do chmury, no to ja bym nie zalecał. Trzeba po prostu ocenić, jak wrażliwe są dla nas dane, które umieszczamy w chmurze i dobrać do tego albo chmurę, albo sposób umieszczania tych danych.
Czyli tak trochę mówiąc w sposób bardziej formalny, trzeba by było wykonać analizę ryzyka, tak? Związanego tak. Z dostępem do usługi chmurowej. I rzeczywiście tak jest, więc trzecia rada, która przychodzi mi do głowy, jest taka, że warto chwilę poświęcić i zobaczyć, jakie mechanizmy bezpieczeństwa chmura oferuje nam. Bo czasami jest tak, że te mechanizmy są, ale nie są włączone z defaultu, więc warto wejść w ustawienia, zobaczyć, czy możemy sobie w jakiś sposób ten poziom bezpieczeństwa podnieść.
Też należy pamiętać, że nie musimy korzystać tylko z jednej chmury, bo możemy korzystać na przykład, jeśli mamy iPhone'a, tak jak ja i Łukasz, z iClouda korzystamy tylko dla siebie, ewentualnie tam do dzielenia się zdjęciami. Z Google Drive'a korzystamy, jak współpracujemy pracujemy nad konspektem do odcinka. Dropbox może nam służyć do wymiany dużych plików jeszcze tam z innymi znajomymi. Jest tyle tych chmur w tej chwili, że każdy znajdzie coś dla siebie i dla własnego zastosowania.
Na bezpiecznym blogu pojawiło się właśnie kilka pytań, która chmura jest najlepsza. I myślę, że to, co powiedziałeś, jest bardzo fajnym podsumowaniem, ponieważ ciężko jednoznacznie powiedzieć, która. To zależy od zastosowania. Myślę, że każda chmura ma swoje zalety w kontekście tego, w jaki sposób będzie wykorzystywana. Więc nie mamy tutaj niestety dla Was jednej odpowiedzi, ale myślę, że odpowiedzią powinno być to, że nie warto się bać chmury, ważne, żeby świadomie z niej korzystać i zastanowić się dwa razy, jakie dane chcecie tam wysłać. Jak zwykle zachęcamy Was do tego, żebyście zostawili komentarz pod tym odcinkiem. W zależności od tego, gdzie nas słuchacie, zostawiajcie nam gwiazdki, łapki w górę, plusiki, nie wiem co tam jeszcze. Będzie nam bardzo miło, będziemy wiedzieli, że nas słuchacie i Wam się podobało lub nie. No i cóż.
Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i zapraszamy na kolejne.
Cześć.
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 Ja szukam, jakie są popularne nazwiska, bo jestem pewien, że Ziemiński gdzieś tam jest. Patrz, Szymański jest na 9. miejscu.
Dzięki temu, że mamy chmurę, to powstają... kurwa, jak to się nazywa? Ten dokument, co mam przed sobą?
Doksy.
Nie, ale jak się nazywa?
Kolaboracja?
Taki typ dokumentu. Agenda? Nie, jak to się nazywa?
Konspekt.
Konspekt, właśnie. Tak, no tutaj no, model rozliczania, to może za chwilę do tego dojdziemy. Najpierw mieliśmy sobie powiedzieć o czym jest chmura. Boże, weź to Marcin wytnij. Znowu ja mam powiedzieć?
No możemy powiedzieć Marcin.
No ja nie widzę żadnych zalet.
Tylko do Europy, natomiast dużo mieszają takie... O czym ja chciałem powiedzieć?
Dostawcy usług.
Nie.